Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
O chrześcijańskiej wizji osoby i wyzwaniach sekularyzacji papież rozmawiał z prezydentem Niemiec.
Filipiny czekają na pomoc dla ofiar tragicznego tajfunu.
Biskupi Szwajcarii sprzeciwiają się finansowaniu aborcji z ubezpieczeń zdrowotnych.
6 grudnia witają Państwa Beata Zajączkowska
i ksiądz Leszek Gęsiak.
Benedykt XVI przyjął na audiencji prezydenta Niemiec. Joachim Gauck spotkał się następnie z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone i z podsekretarzem do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami księdzem Ettore Balestrero.
Podczas rozmów podkreślono, że obustronne relacje są bardzo serdeczne. Czytamy w opublikowanym w Watykanie po zakończeniu wizyty szefa państwa niemieckiego komunikacie. Dowiadujemy się z niego, że rozmawiano o chrześcijańskiej wizji osoby, jak też o wyzwaniach, które stawiają obecnie zglobalizowane i sekularyzowane społeczeństwa. Następnie wymieniono opinię o sytuacji międzynarodowej i aktualnym kryzysie gospodarczym, uwzględniając zwłaszcza jego konsekwencje w Europie. Mówiono też o wkładzie, jaki może wnieść w tym względzie Kościół katolicki.
Rozmowa Ojca Świętego z prezydentem jego ojczystego kraju trwała ponad pół godziny, informują agencje prasowe. Joachim Gauck podkreślił, że przybył do Watykanu jako rodak papieża, ale przede wszystkim jako człowiek wyznający wiarę chrześcijańską. Benedykt XVI ofiarował mu swoją książkę o dzieciństwie Jezusa.
Przed audiencją prezydent modlił się przy grobie Jana Pawła II, z którym, jak powiedział, czuje się osobiście bardzo związany. Obecny szef państwa niemieckiego jest ewangelikiem. Pochodzi z dawnej NRD, gdzie jako pastor popierał działalność dysydentów. W 1990 roku na własną prośbę został zwolniony z funkcji duszpasterskich.
Nowym biskupem Ratyzbony Ojciec Święty mianował księdza Rudolfa Foderholzera. Następca na stolicy biskupiej obecnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, arcybiskupa Gerharda Müllera, był dotychczas profesorem teologii dogmatycznej na Uniwersytecie w Trewirze, a zarazem dyrektorem Instytutu Benedykta XVI w Ratyzbonie.
Rudolf Foderholzer urodził się 53 lata temu w Monachium i został księdzem tamtejszej archidiecezji. Tam też po kilku latach pracy duszpasterskiej i dalszych studiach specjalistycznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu otrzymał stanowisko asystenta katedry dogmatyki. Kierował nią wówczas ksiądz profesor Müller, obecny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. Po habilitacji ksiądz Foderholzer został profesorem Uniwersytetu we Fryburgu Szwajcarskim, a następnie w Trewirze. Przed 4 laty ówczesny biskup Ratyzbony Gerhard Müller powołał swojego dawnego asystenta na dyrektora Instytutu Benedykta XVI, który tam wtedy założył. Zajmuje się on zbieraniem i wydawaniem całej twórczości Józefa Ratzingera. Nowo mianowany ordynariusz tamtejszej diecezji, biskup nominat Rudolf Foderholzer, uchodzi za jednego z najlepszych znawców myśli obecnego papieża.
Papieska Rada Justitia et Pax zakończyła swą sesję plenarną. Jednym z jej uczestników był metropolita mińsko-mohylewski. Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz już od 6 lat należy do tej watykańskiej dykasterii sprawiedliwości i pokoju.
To rada, która może najwięcej spotyka się z światem, z problemami świata. Tutaj na pewno wyłonili się bardzo ważne, wielkie problemy zachowania pokoju. Wolności religijnej, Afryka, niektóre kraje azjatyckie. Trudno sobie wyobrazić nam, ludziom XXI wieku, że chrześcijanie rzeczywiście dzisiaj są najwięcej prześladowaną religią w świecie. Głód, czyli wykorzystanie dzieci do zbrojnej walki też, problem rodziny, problem kryzysu ekonomicznego. Bardzo wiele uwagi było poświęcone również wykorzystaniu społecznego nauczania Kościoła dla nowej ewangelizacji. Jest to przedłużenie tego tematu, który był bardzo mocno zaakcentowany podczas synodu biskupów. Całe moje życie na wschodzie i po upadku komunizmu, kiedy otrzymaliśmy wolność religijną, ja po prostu widzę, jak poprzez pracę charytatywną, poprzez otwarcie się na człowieka, nawet dobre słowo dla człowieka, można po prostu jemu przynieść Chrystusa.
Jak tworzyć właściwą filozofię i teologię w kontekście rodziny? To jedno z zagadnień podjętych na zakończonym w Rzymie seminarium Filozofia dialogu i personalizm Karola Wojtyły. Miejscem 3-dniowego spotkania, nieprzypadkowo, ze względu na jego temat, był Papieski Instytut Jana Pawła II Studiów nad Rodziną i Małżeństwem przy Uniwersytecie Laterańskim. Seminarium prowadził metropolita łódzki arcybiskup Marek Jędraszewski, który wyjaśnia wagę i rolę tego zagadnienia.
Bardzo ważne zagadnienie, dlatego że miało miejsce w Instytucie Rodziny założonym przecież przez Ojca Świętego Jana Pawła II po to, żeby tworzyć właściwą i teologię, i filozofię z nią związaną, poświęconą rodzinie, a zatem relacjom międzyosobowym, spotkaniu z drugim człowiekiem, miłości. To są pewne elementy, które widoczne były zawsze w działalności filozoficznej i teologicznej Karola Wojtyły, potem Jana Pawła II. Są to zagadnienia, które pojawiały się w literaturze mniej więcej w tym samym czasie, kiedy on działał, troszkę wcześniej i później. Stąd ludzie, którzy zajmowali się filozofią dialogu czy personalizmem chrześcijańskim, nie tylko chrześcijańskim, byli Janowi Pawłowi II bardzo bliscy. Niektórych z nich zapraszał na te słynne kolokwia do Castel Gandolfo. To spotkanie na Lateranie służyło nie tylko pokazaniu pewnych korzeni czy bliskości filozofii, teologii Jana Pawła II z tym właśnie dość wąskim kierunkiem filozofii dwudziestowiecznej, ale myślę, że było pewną szkołą intelektualną dla tych studentów, którzy mogli przez to poszerzać swoje horyzonty właśnie w rozumieniu tego, czym jest spotkanie z drugim człowiekiem, jaką szansą dla własnego człowieczeństwa to spotkanie może się stać.
Słuchają Państwo Dziennika Radia Watykańskiego.
Episkopat Szwajcarii poparł akcję tamtejszych obrońców życia, którzy zabiegają o skreślenie aborcji z listy świadczeń finansowanych z obowiązkowych składek zdrowotnych. Inicjatorzy kampanii przypominają, że aborcja nie jest chorobą, lecz unicestwieniem życia. Włączanie jej do ubezpieczeń zdrowotnych jest więc hipokryzją. Ponadto konieczność opłacenia aborcji z własnej kieszeni może skłonić rodziców poczętego dziecka do namysłu i w konsekwencji przyczynić się do uratowania jego życia.
Początkowo kampanię tę niektórzy biskupi przyjęli zmieszanymi uczuciami. Sprzeciwił się jej na przykład przewodniczący episkopatu, biskup Markus Büchel, który twierdził, że z aborcją nie można walczyć presją finansową, ponieważ uderza to w ubogie kobiety. Ostatecznie jednak episkopat w sposób jednoznaczny opowiedział się za tą kampanią. Pokazuje ona bowiem, że choć aborcja została zalegalizowana, nadal pozostaje anomalią. Decyzję w tej sprawie biskupi podjęli na zakończonej wczoraj sesji plenarnej episkopatu.
Katoliccy patriarchowie i biskupi na Bliskim Wschodzie apelują do swych współobywateli muzułmanów, aby zadbali o respektowanie praw chrześcijan w krajach arabskich. Czytamy o tym w dokumencie, który wydali bliskowschodni hierarchowie na zakończenie sesji plenarnej w Harisie w Libanie. Głównym tematem dwudniowych obrad była papieska adhortacja Ecclesia in Medio Oriente. Podkreślono silną wolę współpracy na rzecz zachowania obecności chrześcijan w tym regionie. Biskupi zauważyli, że winni o to zabiegać sami muzułmanie.
W dokumencie końcowym odniesiono się również do aktualnych spraw społecznych. Biskupi podkreślili pilną potrzebę sprawiedliwego i pokojowego rozwiązania kwestii palestyńskiej, która w ich przekonaniu stoi u źródeł wszystkich konfliktów w basenie Morza Śródziemnego. Zaapelowali też o położenie kresu przemocy i konfliktom, zwłaszcza w Syrii.
Do co najmniej 500 ofiar śmiertelnych wzrósł tragiczny bilans tajfunu, który 4 grudnia spustoszył południowe regiony Filipin. Blisko 180 tysięcy ludzi jest bez dachu nad głową. Największe straty odnotowano na wyspie Mindanao. Czerwony Krzyż, Caritas Filipin i lokalne kościelne organizacje humanitarne apelują o międzynarodową pomoc, bez której kraj nie jest w stanie poradzić sobie z kolejnym kataklizmem. Obecnie najbardziej potrzebne są woda pitna, żywność i lekarstwa.
Choć straty są ogromne, to jednak widać, że Filipińczycy coraz bardziej uczą się stawiać czoło takim tragediom. Ofiary śmiertelne są głównie tam, gdzie nie wysłuchano ostrzeżeń i nie opuszczono domów, mówi ksiądz Andrzej Sudoł. Polski sercanin pracuje w mieście Cagayan de Oro, które najbardziej na całym Mindanao ucierpiało w wyniku ubiegłorocznego tajfunu. Tym razem straty są tam najmniejsze.
Tajfun Pablo, który właśnie przeszedł, był ogłaszany od tygodnia, w przeciwieństwie do tego, który się stał w zeszłym roku. Tamten to było wielkie zaskoczenie. Ten był ogłaszany, ludzie byli przygotowani, byli namawiani do tego z takich miejsc niebezpiecznych, żeby przenieść się w specjalne miejsca z typu namioty, różnego rodzaju hale. czy zadaszenia zrobione tutaj u nas w Cagayan de Oro. Także muszę przyznać, że tym razem to było dość dobrze przygotowane i było dmuchanie na zimne. Ludzi zalało też, ale nie aż w takim stopniu jak w zeszłym roku. Oczywiście straty są materialne, poburzone domy, poburzone instalacje, do tej pory ludzie nie mają prądu. Jeśli chodzi o potrzeby, no są materialne, wiele na pewno i to wszystko dopiero wyjdzie. Wiele ludzi nie może jeszcze wrócić do siebie, bo nie dojedzie, jeszcze woda stoi, błoto. Natomiast prawdę mówiąc, dalej się nie możemy pozbierać po tym tajfunie w zeszłym roku. Dalej ludzie mieszkają w tymczasowych domkach, no i budujemy 600 domów dla tych ludzi.
Amerykańską ideę integracji etnicznej skrytykował rzecznik Patriarchatu Moskiewskiego ksiądz Wsiewałod Chaplin. Duchowny wskazał na niedoskonałość tej koncepcji w rozwiązywaniu problemów narodowościowych i międzyreligijnych w USA i Rosji.
Wsiewłod Chaplin uważa, że w Rosji, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, nie można stosować polityki narodowego tygla, wytapiającego nowe społeczeństwo i naród. Ludzie zdaniem Chaplina są różni. Żydzi to najlepsi szachiści, a osoby pochodzenia afrykańskiego najlepiej grają w kosza. Czytamy w cytowanym artykule. Najlepsza i prawdziwa mądrość polityki narodowościowej zawiera się w podejściu zrozumienia rzeczywistości, jaką ona jest, i na tej podstawie budowania nowej rzeczywistości. Wszelkie próby podporządkowywania tej polityki jakiejś ideologii kończyły się zwykle niepowodzeniem. Według Wsiewołoda Chaplina Zachód obecnie popełnia błędy, które Rosja już przeszła i porzuciła je, i w związku z tym nie ma on prawa do pouczania innych. Zagrożeniem dla Europy jest próba utworzenia jednego państwa z odrzuceniem pierwotnej idei Europy jako wspólnoty państw narodowych zachowujących swoje tradycje. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
Dzieło pomocy Ad Gentes rozpoczęło realizację inicjatywy Kromka Chleba Dzieciom na Misjach. Organizacja pragnie zrealizować kilka projektów w krajach misyjnych, m.in. w Boliwii, Rwandzie, Senegalu, Kamerunie czy Kazachstanie. Ksiądz Jarosław Buchowiecki, dyrektor dzieła pomocy Ad Gentes, poinformował, że zebrane środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci czy zakup leków.
Takim najprostszym sposobem wspierania akcji jest możliwość wysłania SMS-a na numer 72032 o treści misję i te pieniądze, które zostaną zebrane, one w sposób rzeczywisty zostaną przekazane tym, którzy tej pomocy potrzebują, a dzieci najbardziej, myślę, że potrzebują tej wielkiej naszej pomocy, radości.
Więcej o akcji na stronie www.adgentesmisje.pl. W archidiecezji przemyskiej dobiega końca peregrynacja Wielkopiątkowego Krzyża, który błogosławiony Jan Paweł II trzymał w dłoniach podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej w 2005 roku. Był to przemarsz łaski Bożej, mówi o peregrynacji arcybiskup Józef Michalik.
Świadectwa tych nawiedzin były bardzo budujące, budzące wielką nadzieję, dlatego że trwały te modlitwy, adoracje, niekiedy nawet do późno w nocy. Dużo tej refleksji i tej ufności płynęło z tego krzyża, że ta droga naśladowania Chrystusa, którą szedł błogosławiony papież, i dla nas nie jest zamknięta, że ona i przed nami się otwiera. Był to na pewno przemarsz łaski Bożej, dlatego że były i liczne spowiedzi, i liczne modlitwy. Były nabożeństwa bardzo przeżywane w każdej parafii.
Nawiedzenie w archidiecezji przemyskiej zakończy się w najbliższą niedzielę. Kolejną diecezją, którą nawiedzi krzyż, będzie archidiecezja wrocławska.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.